co łączy uczniów, rodziców i nauczycieli. To, że codziennie o 7 wieczorem słuchają programu Radio Nocka w Radio Rampa. Polskie szkoły w Radio Rampa. Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Bajki, język polski i historia. Słuchaj Radio Nockie w Radio Rampa od poniedziałku do piątku o godzinie 7 wieczorem. www.radiorampa.com. Dobry wieczór Państwu, Radio Rampa się kłania i oczywiście program Radio Nocka. Przypominam, że to ostatni dzień, piątkowy odcinek właśnie ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej imienia Świętego Stanisława Kostki w Garfield, New Jersey. Bardzo było nam przyjemnie gościć w Państwa szkole. Wspaniała młodzież, wspaniałe dzieci, niesamowita kadra nauczycielska i oczywiście pani dyrektor. Serdecznie Was pozdrawiamy i zapraszam tym samym na ostatni odcinek Radio Nocki właśnie ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej imienia Świętego Stanisława Kostki w Garfield, New Jersey.
Co łączy uczniów, rodziców i nauczycieli? To, że codziennie o 7 wieczorem słuchają programu Radio Nocka w Radio Rampa. Polskie szkoły w Radio Rampa. Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Bajki, język polski i historia. Słuchaj Radio Nockie w Radio Rampa od poniedziałku do piątku o godzinie 7 wieczorem. www.radiorampa.com.
Mam nazwisko Krystian Krucoń, chodzę do szkoły polskiej w Garfield i chodzę do klasy 10.
Powiedz mi, co wiesz na temat Konstytucji 3 maja?
No, Konstytucja 3 maja była wpisana 3 maja i była wpisana, bo Polska miała rozbiora. Chcieli zrobić tak, żeby była konstytucja, żeby wszyscy wiedzieli, jakie są zasady w Polsce. Szlachta musiała, bo były chłopy, chłopy nie były tak znane jako ktoś w konstytucji żadnej, nie było ich nigdzie, no to wpisały chłopy w konstytucję. Konstytucja dała chłopom prawa, dała, one zaczynały istnieć, jako były już wpisane, żeby wszyscy wiedzieli, że chłopy są partią Polski. Konstytucja jest ważna, żeby inne kraje i także ludzie z swojego kraju wiedzieli, jakie są zasady w twoim kraju. Na przykład w Konstytucji Polski, to ona była bardzo rewelacyjna, ona była w tym czasie, to ona była naprawdę, konstytucja była bardzo rewelacyjna w świecie, bo ona była drugim w świecie i pierwszym w Europie. Mogła być pierwszym, ale trochę wzięło czasu, żeby Sejm ją wpisał. To chyba było tak, że Sejm, wydaje mi się, że Sejm kłócił się o tym i wyszło, że było podpisane 3 maja, ale nie wiem, czy to jest konkretna data.
Powiedz mi, dlaczego Konstytucja 3 maja uważana jest za tak wyjątkową?
Ja myślę, że ona była taka rewelacyjna, bo ona była już w drugim świecie, ona dała wszystkim, ona powiedziała na przykład Polakom, co one powinny robić i to, że była w drugim świecie, to było naprawdę rewelacyjne, bo Polska to jest małym krajem i myślę, że to jest naprawdę coś bardzo wartego dla Polski, bo teraz nawet jak sobie sprawdzisz na przykład konstytucję w świecie, to pisze, wiesz, Ameryka pierwsza i Polska druga, to jest bardzo ciekawa rzecz.
Powiedz mi, co to znaczy być bohaterem obojga narodów?
Bycie bohaterem obojga narodów znaczy, że walczysz o jeden kraj i o drugi kraj, tak jak o swoją ojczyznę i często poświęcasz swoje życie za to. Tak, na przykład jest Tadeusz Kościuszko, Józef Bem i Kazimierz Płaski.
Czy dobrze jest być bohaterem obojga narodów, a jeżeli tak, to dlaczego?
Jest być dobrze bohaterem obojga narodów, bo widzisz, że masz wiarę w te dwa kraje i że kochasz je i chcesz za nich walczyć, bo to jest dla ciebie bardzo ważne.
A czy warto jest być bohaterem? Warto się poświęcić dla swojego kraju, a w tym przypadku nawet dla dwóch?
Tak, to jest warto, bo wtedy ludzie widzą, że ty, naprawdę ciebie to wszystko obchodzi, że ty wierzysz to wszystko i że to ciebie obchodzi, bo to jest bardzo ważne walczyć o swój kraj, bo to jest twoja ojczyzna.
Witam serdecznie, Ewa Sadowska-Hennig, Szkoła Języka i Kultury Polskiej imienia Świętego Stanisława Kostki, dyrektor szkoły. Moja funkcja w szkole polega na pilnowaniu porządku oraz sprawach organizacyjnych, wychowawczych i różnymi kontaktami z różnymi osobami, ale również na uczeniu. Jestem nauczycielem nauczania początkowego. Skończyłam UMK w Toruniu i cały czas o tym pamiętam, bo właściwie ta szkoła przygotowała mnie m.in. do pracy w szkole polonijnej. Jak skutecznie uczę? Na pewno skuteczność polega na zrozumieniu dziecka, to znaczy najpierw na obserwacji dziecka, zaobserwowaniu, jak indywidualnie można podejść do każdego ucznia. Jak można podejść indywidualnie, co można zrobić, żeby dziecko na danym poziomie nauczyło się języka polskiego. Bo nie każde dziecko w tym samym czasie potrafi zrozumieć język polski, nauczyć się czytać, pisać, a przede wszystkim zrozumienie. Czytanie ze zrozumieniem jest to, uważam, najtrudniejsze dla dziecka dwujęzycznego. Dziecko polonijne, dziecko dwujęzyczne, a czasami zna to dziecko trzy języki lub cztery. Nawet mieliśmy dziecko chińskojęzyczne. Więc jest to bardzo trudna sytuacja, bo to są dzieci wielojęzyczne z różnych rodzin. I niestety uważam, że edukacja każdego nauczyciela wpływa na to, aby odpowiednio podejść, tak jak powiedziałam już, indywidualnie do każdego ucznia, a zarazem zainteresować nie tylko językiem, ale kulturą polską i w starszych klasach, prawda, powoli na szczebelki pniemy się i zdajemy testy. To już co do dzieci, które znają ten język polski, ale ja się jeszcze raz zwrócę do młodszych dzieci. Ja uważam, że indywidualne zupełnie podejście do dziecka dwujęzycznego. Tak jak na początku wspomniałam, szkoła istnieje już prawie 25 lat, więc za 2 lata będziemy obchodzić już 25-lecie, to zobowiązuje. I muszę powiedzieć, że prawie uczestniczyłam właśnie z koleżanką od początku istnienia szkoły. Po pierwszym roku dotarłyśmy do szkoły. W ciągu 20 lat szkoła ogromnie zmieniła się. Liczba uczniów się podwoiła, potroiła. Doszły do zajęć właśnie z języka polskiego, historii, geografii, zajęcia z kultury. Doszła pani plastyczka WSP z Krakowa, prawda? Więc tam na tych zajęciach plastycznych ona nie tylko plastycznie przygotowuje dzieci, ale właśnie kultura polska, zabytki polskie, architektura, więc pod tym kątem muzyka, mamy pana muzyka, również kultura polska, ogromne doświadczenie, zaraz wspomnę jak się nazywają. Więc my bazujemy na profesjonalistach. Muszę powiedzieć, że w Szkole Języka Kultury Polskiej w Garfii pracują profesjonaliści, profesjonalnie przygotowani nauczyciele. Nie mówię, że to jest najważniejsze, ale bardzo ważne, żeby to był profesjonalista. Więc wtedy potrafi zrozumieć dziecko i nauczyć dobrze. Ja jestem całkowicie za edukacją nauczycieli w szkołach polonijnych. Chciałabym powiedzieć na zakończenie, że bardzo dziękuję moim wszystkim prawie koleżankom, które tu pracują tak długo, bo 20 lat. Wszystkim, którzy stworzyli tę szkołę, rodzicom, dzieciom, które uczestniczą w tych zajęciach profesjonalnych, nazwałabym zupełnie profesjonalne, przygotowane przez, jak mówię, profesjonalistów, księdzu proboszczowi, księżom tutaj z tej parafii, bo my jesteśmy tu gośćmi, a oni gospodarzami. Więc są w ciągu tak długiego okresu czasu, bo prawie 25 lat, do nas pozytywnie nastawieni. I w tym momencie chciałam tym oto akcentem skończyć. Podziękowanie. Dziękuję.
Dzień dobry, moje imię Magdalena Gulewicz. Jesteśmy w Polskiej Szkole Kultury i Nauki w Garfield. Moje dziecko jedno jak skończyło już 5 lat temu, także druga jeszcze kończy, za rok też ma maturę. Także już jestem w tej szkole ponad 20 lat i wożę. Jeszcze mogę dodać, że mieszkam dosyć daleko, więc najpierw poświęcałam piątki i soboty, teraz tylko w soboty mam, ale jadę, jeszcze tu pomagam w tej szkole, także chcę, żeby moje dzieci też widziały, że można jeszcze pogodzić pracę domu, swoją pracę i jeszcze przyjść i w polskim gronie, w polskim przede wszystkim atmosferze spędzić czas i mieć naprawdę z tego satysfakcję, mimo to, że można by było sobie na przykład pójść paznokcie zrobić w sobotę.
Ma pani dwójkę dzieci, jedno już skończyło, drugie cały czas chodzi. Przemierza pani kilometry, żeby tutaj je dowieźć, poświęca swój czas, ponieważ wiemy, że jest to inwestycja. Inwestycja w dziecko, poznaje nowy język, utrzymujemy kulturę, ale poza tym jeszcze pani się udziela tutaj w szkole. Co pani tutaj robi i dlaczego tak ważnie jest, aby rodzice angażowali się w to, co dzieje się w szkolnej społeczności?
Zaczęło się to po prostu od pomocy. Ja, ponieważ daleko mieszkałam, więc zawsze tutaj byłam w okolicy. Nie zawsze można jechać gdzieś do sklepu, jak deszcz padał, zima. to też nie można co tydzień iść do sklepu, więc tutaj siedziałam i tak się zaczęło od pomocy, a teraz już obowiązkowo, no wszystkie czeki, płatności, te wszystkie takie właśnie accountant sprawy, żeby wszystkie były kopie w każdej teczce, pomocy, kopie zrobić, czy zamówić coś, o takie administracyjne sprawy pomocy w szkole.
Czy pani dzieci są dumne z tego, że mama jest tutaj, że pomaga, że angażuje się w te sprawy społeczne?
Czasami zadają mi pytanie, dlaczego ja swój czas marnuję, ale na pewno będąc tutaj, że jest mama, się czują swobodniej, pewniej, plus znają też nauczycielki, bo ja często rozmawiam, więc tak samo i ona jest rozpoznawana jako po imieniu. No pewnie wszyscy, bo to szkoła nie jest duża, klasy są coraz mniejsze, szczególnie w high school, ale mimo wszystko, no jest taka znana, czuję się na pewno dobrze, nie wiem, czy by się przyznała do tego.
Czy warto chodzić do polskiej szkoły?
Moim zdaniem warto. Dla mnie, uważam, mimo to, że mówimy w domu po polsku, ja mam męża polskiego, mówimy w domu po polsku, ale jednak nie przeczytalibyśmy na pewno jakiejś lektury, byśmy nie wspominali o żadnych księstwach, rozbicia Polski, jak ta Polska powstała, bo na to by nie miało, no by nie było, nie starczyłoby nigdy czasu. Także jest to bardzo ważne, moim zdaniem, i dlatego poświęciłam się i skończyła jedna, mówię, i druga skończy. I tak naprawdę jestem dumna, bo bardzo dobre osiągnięcia mają. Teraz miały w październiku egzaminy i moje dziecko miało 96%. No jestem bardzo dumna mama.
A córka, która skończyła szkołę, jak jest jej poziom języka polskiego teraz? Czy ona wciąż mówi, czy skończyła polską szkołę i o języku zapomniała?
Okej, z nią to była fajna historia, dlatego że ona w ogóle nie chciała chodzić do szkoły. Na siłę ją zaciągałam, ponieważ była pierwsza, nie miała innego wyjścia, więc jeździła do tej polskiej szkoły i o dziwne właśnie w 11 klasie, jak te amerykańskie koleżanki właśnie cieszyły się i pisały jej telefonem, że o, Paulina, już nie będzie więcej polskiej szkoły, ona mówi, że to właśnie nie czuje się, żeby była taka radość wewnętrzna, tylko raczej smutek. I tak naprawdę oni do tej pory utrzymują, to nie była duża klasa, do tej pory utrzymują kontakt i moja córka bardzo dobrze mówi po polsku, ale nie w szkole jak była, to tak słabo jej szło, ale teraz bardzo docenia i czyta i mówi po polsku i jeszcze ma w większości polskich znajomych.
Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się Natalia Juszczak, mam jedną córkę, chodzi do szkoły już 10 lat. Zaczęła od przedszkola i teraz już jest w klasie 9. Teraz jej zajęcia w liceum są w piątek, więc w piątki chodzi wieczorem od godziny 5.30 do 9.00. Chcę skończyć szkołę, więc będzie do 11 klasy.
Dlaczego zdecydowała się pani w ogóle od początku wysłać swoją córkę do polskiej szkoły? Skąd taka decyzja? Jak to wyglądało?
Myślę, że jak większość rodziców, po to, żeby miała kontakt z językiem polskim, ale też, żeby miała kontakt też z Polonią tutaj, z innymi dziećmi, które mówią w języku polskim, żeby brała udział też w uroczystościach szkolnych. To są takie ważne, myślę, że powody.
Czy kiedyś córka podeszła do pani i powiedziała, słuchaj mamo, dlaczego wszyscy inni moi znajomi chodzą do szkoły od poniedziałku do piątku, a ja jeszcze muszę w soboty? I powiedziała, koniec, nie będę chodziła, za dużo razy w tygodniu jest ta nauka i nie chcę już chodzić do polskiej szkoły.
Mogę właśnie pochwalić się tym, że moja córka nigdy tego nie powiedziała. Myślę, że może dlatego, że wiedziała, że i tak musi chodzić, więc nawet nie próbowała. Nigdy nie zdarzyło się tak żadną sobotę, żeby powiedziała, że jestem zmęczona, że nie chcę chodzić. Myślę, że ona tak cieszy się. Poza tym ma też koleżanki tutaj, z którymi chce się też spotkać, z którymi chodziła też do szkoły amerykańskiej, więc myślę, że to wszystko się łączy i teraz też przychodzi w piątki po szkole, jest bardzo zmęczona, ma dużo zajęć w high school, ale idzie w piątek i nigdy nie słyszałam od niej ani słowa narzekania, więc mam nadzieję, że tak będzie do końca.
Jak podtrzymujemy język polski, poza tym, że wysyłamy córkę do polskiej szkoły, co robimy jako rodzice w tygodniu?
O, z tym już jest troszeczkę trudniej. Przede wszystkim z tym, że jest ciężko znaleźć czas, ale przede wszystkim ja staram się zawsze, ja myślę, że jak wszyscy rodzice, większość polskich rodziców, staramy się mówić po polsku. I nawet jeśli ona mówi do mnie po angielsku, to jej tak uparcie zawsze mówię, mów do mnie po polsku i to jest przede wszystkim to. A poza tym też kontakt z rodziną, z kuzynami z Polski, z którymi rozmawia przez Skype. Więc myślę, że to jest to najważniejsze. No i oczywiście bierze udział w wszystkich uroczystościach. Chodzimy co roku na Paradę Płaskiego, co jest już takim czymś bardzo ważnym, ona już czeka na to zawsze i przygotowuje się, więc to jest taki jeden z ważnych momentów w roku, kiedy idziemy na parady i ona naprawdę się cieszy, ubiera się polskie barwy i jest bardzo z tego zadowolona, więc myślę, że to jest To jest ważne.
Najtrudniejsze pytanie, jakie zadała pani córka dotyczące Polski, czy naszej kultury, czy kraju, czy korzeni, które było naprawdę aż zaskakujące, że córka podeszła i o coś takiego zapytała.
No trudno mi teraz sobie przypomnieć takie pytanie. Nie, raczej nigdy nie padło. A jeśli padło, to pewnie nie miałam problemu z odpowiedzią.
Jakie mamy oczekiwania wobec polskiej szkoły?
Moje oczekiwania wobec polskiej szkoły? No myślę, że przede wszystkim, żeby pokazywać mojemu dziecku i też innym dzieciom, że ważny jest polski język, ważne jest to, żeby porozumiewali się w polskim języku, żeby byli dumni z tego, żeby pokazywać im, że powinni się uczyć o historii Polski, o tym, co się działo w Polsce, żeby to nie było tylko tak, że ona przychodzi do szkoły i przerabia to, co jest do przerabiania, tylko żeby wiedziała, że to jest w jakimś celu, że to jej się kiedyś przyda, że to jest ważne, żeby ona o tym wiedziała jako Polak.
Słownik polski. Trudne słowa na językach.
Co to znaczy obiecywać gruszki na wierzbie?
To znaczy, żeby coś obiecywać, a wiesz, że tego nigdy nie docenisz albo nie zrobisz.
Na przykład?
Powiesz komuś, że oddasz mu pieniądze, ale nie masz tyle pieniędzy, to nie możesz mu oddać.
Czy ktoś ci kiedyś obiecał gruszki na wierzbie? Co to było?
Tak, tata. On powiedział, że kupi nam basen, ale nigdy nie kupił.
A rozmawiałeś z nim o tym?
Tak, że kupi, tak co rok mówi, ale nigdy nie kupuje.
To musisz mu dzisiaj powiedzieć, że tata, ty to mi gruszki na wierzbie obiecujesz, a nic z tego nie ma. Mhm. A czy to dobrze obiecywać gruszki na wierzbie, czy nie?
Nie, bo później ludzie się już uważają jak kłamca.
Czas na bajkę w Radionocce.
Rozdział drugi. Baletnica na boisku. Dopiero po kilku dniach na podwórko pod dom Eryka zajechało z wielkim fasonem auto taty. Pstrokaty motocykl babci lśnił wprawdzie pięknym blaskiem, ale był unieruchomiony i podróżował tym samym w samochodowej przyczepce. Babcia też była unieruchomiona. Siedziała na inwalidzkim wózku, który wcale, ale to absolutnie wcale do niej nie pasował. Na szczęście niemal od razu wpadł Erykowi do głowy doskonały pomysł, aby razem z babcią pomalować ten ponury pojazd w kolorowe kwiaty lub w gwiazdki. Gwiazdki będą lepsze, bo kosmiczne, więc bardziej odlotowe, uznał. I natychmiast zdradził strażuszce swe zamiary. A potem przytulił ją mocno i wręczył wielki wiecheć zielska. Jakie piękne, szepnęła wzruszona babcia. Skąd je masz? Spytała z zachwytem. Z łąki, odparł z dumą. Mam nadzieję, że znajdziesz tam jakieś zoła. Dodał nieco zakłopotany, gdyż nie bardzo znał ulubione rośliny babci. Za to znał się na wakacjach i zapragnął gorąco, aby co roku właśnie tak się zaczynały. Pachnący bukiet natychmiast dostrzegła Balbina. Eryk i babcia malutka udawali, że tego nie widzą. Tyle było spraw do omówienia, tyle ważnych pytań. Kto by się przejmował prosiakiem wcinającym powitalną wiązankę? Kolejne dni mijały za szybko. Tak się śpieszyły, że Eryk zaczął podejrzewać rodziców o przestawienie zegarków. W najciekawszych momentach babci opowieści wkraczali do jej pokoju, oznajmiając koniec wizyty. To tak, jakby zatrzymać film chwilę przed zakończeniem, albo ogłosić koniec meczu po pierwszej połowie. Ba, koniec świata w chwili, gdy ciasto drożdżowe mamy zaczyna się rumienić w piekarniku. Wprawdzie Eryk po takim nalocie rodziców grzecznie maszerował do łóżka, ale gdy się w nim znalazł, nikt już nie mógł zabronić mu rozmyślania o babci przygodach i spotkaniach. Niektóre historie były tak nieprawdopodobne, że zaczynał odrobinę podejrzewać babcię malutką o nadmierną fantazję. Taką, jaką mają pisarze albo Bobas. On też potrafił opowiadać niesamowite historie, czyli, mówiąc krótko, kłamać jak najęty. Babcia malutka w żadnym wypadku nie wyglądała na osobę, która zmyśla. Pozostawiało więc Erykowi wierzyć, że wyszła cało z przeprawy przez Amazonkę, uciekła z płonącego indyjskiego szałasu, ratując dwoje dzieci szamana, i przepłynęła wiele mil morskich na grzbiecie delfina, który przy okazji ocalił jej życie. Każde z tych zdarzeń zasługiwało na to, aby stać się piękną książką w kolorowej okładce i ozdabiać półkę w pokoju Eryka. A byłoby najlepiej, gdyby mógł o tym wszystkim opowiedzieć w szkole. W jego życiu zwykle nie dzieje się nic szczególnego. A teraz, kiedy się dzieje, są wakacje. Przy śniadaniu zwierzył się babci ze swego pecha. Moje życie jest nudne, jak ta owsianka, powiedział z powagą. Dlaczego tak myślisz? Babcia malutka uniosła wysoko brwi ze zdumienia. Każdy dzień jest przygodą, uśmiechnęła się. Każdy? Eryk miał nietęgą minę. Wczoraj nie wydarzyło się nic niezwykłego. Przecież to właśnie wczoraj przyniosłeś z lasu piękne okazy ziół, obdarzone magiczną mocą. Teraz uczysz się je suszyć. Potem je starannie opiszesz i zapamiętasz, jak ulżyć innym, gdy się skaleczą albo przeziębią. Babcia malutka zrobiła nieco obrażoną minę. Fajnie by było, żeby ktoś się skaleczył albo przeziębił, zamarzył Eryk. Po krótkim namyśle przyznał babci rację. Czytała Krystyna Siedlecka.
Co łączy uczniów, rodziców i nauczycieli? To, że codziennie o 7 wieczorem słuchają programu Radio Nocka w Radio Rampa. Polskie szkoły w Radio Rampa. Dzieci, młodzież, rodzice i nauczyciele. Bajki, język polski i historia. Słuchaj Radio Nockie w Radio Rampa od poniedziałku do piątku o godzinie 7 wieczorem. www.radiorampa.com.
Piątkowa radionocka, a tym samym ostatnia ze Szkoły Języka i Kultury Polskiej imienia Świętego Stanisława Kostki w Garfield, New Jersey dobiegła końca. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie. Nie zapominajcie odwiedzać naszej strony internetowej www.radiorampa.com, naszych portali społecznościowych od Facebooka po Instagram. Jesteśmy dla Was na bieżąco cały czas. I oczywiście pozdrawiamy całą młodzież, pozdrawiamy nauczycieli, rodziców i wszystkich, którzy brali udział w nagraniach do programu Radionocka. Byliście absolutnie wspaniali. Dziękujemy Wam i pozdrawiamy bardzo, bardzo gorąco. Radio Rampa.